To Radio Gdański, nasz program zatytułowany Twoje Prawo. Artur Kiełbasiński. Arturze, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzisiaj mówić będziemy o konfiskacie. Ta rozszerzona ma stanowić remedium na bolączki naszego wymiaru sprawiedliwości w zakresie ścigania tzw. aferzystów i osób dopuszczających się poważnych przestępstw gospodarczych. Wśród nich wymieniane szczególnie są często nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT. No i czy te straty są rzeczywiście tak ogromne, jak nas przekonują politycy?
No tutaj jest taka paradoksalna sytuacja. Przywykliśmy do tego, że w sferze prawa czy ekonomii politycy przerysowują skalę problemów, czy tak nadmiernie interpretują te problemy. Jak się okazuje, w przypadku wyłudzeń VAT, tak zwanej luki VAT, czyli tego, co powinno być zebrane, a co zebrane nie zostaje, no politycy idą ramię w ramię z ekspertami od podatków i ekonomistami. I żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy, tą lukę VAT w Polsce w zeszłym roku oceniano na ponad 50 miliardów złotych. To są niewyobrażalne pieniądze, tak naprawdę przychodowo, trochę upraszczając, możemy powiedzieć, że to by była 1/6 przychodów budżetu państwa, gdyby tak, no to jest to pewne uproszczenie, więc no nie ulega wątpliwości, że skala tych wyłudzeń jest przeogromna. Oczywiście osobną historią jest, czy jeżeli 50 miliardów nam przecieka między palcami, ile z tych pieniędzy jesteśmy w stanie odzyskać, nigdy nie odzyskamy 100%, nie odzyskamy nawet 80%, ale tutaj no nawet 10-15% to jest dużo.
No skoro mówisz o tym, że skala jest tak ogromna, to znaczy, że prawo i przede wszystkim to, jak później egzekwujemy to prawo, jest dziurawe, nieskuteczne.
No niestety prawo jest nieskuteczne i tu zaczyna się osobna dyskusja, nie chciałbym powiedzieć, że filozoficzna, ale ona trochę z filozofią tworzenia prawa ma wspólnego, dlatego że część na przykład przedsiębiorców podkreśla, że polskie prawo, szczególnie związane z podatkiem VAT, jest tak niestabilne, jest tak zmienne, jest tak nieczytelne, że tak naprawdę ułatwia pewne manipulowanie, ułatwia wykorzystywanie różnych luk w prawie. Ja powiem Państwu taką ciekawostkę, chociaż to jest przykra ciekawostka. Ustawa o podatku od towarów i usług, czyli właśnie o podatku VAT, była nowelizowana prawie 500 razy. Tak, w ciągu kilkunastu lat, no to proszę sobie wyobrazić, jakie tam dziury czy luki prawne mogą powstawać. I to jest rzeczywiście trudna sytuacja.
Kwoty, o których mówisz, są ogromne. Czy przypadkiem nie ma innych metod walki z wyłudzeniami VAT, czy na przykład innymi przestępstwami podatkowymi?
Oczywiście zawsze będziemy mieli taką pokusę, zawsze będzie taka dyskusja, czy karać, czy nie karać, czy robić to właśnie za pomocą prawa karnego. Przypomnę, że jest taki projekt, żeby za oszustwa VAT pozbawiać wolności nawet na 25 lat. No to jest już zdecydowanie przerysowane. Natomiast to jest reakcja na te właśnie kwoty ogromne, o których mówimy. Natomiast no, problem jest taki, że nie da się, nie ma prostych metod walk z oszustami podatkowymi. No po pierwsze żyjemy w zglobalizowanym świecie. Teraz proszę sobie wyobrazić, że jakaś firma handluje z firmami jednocześnie z Holandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Turcji, i jeszcze gdzieś wysyła coś do Azji, w tym momencie no, urzędnik skarbowy musi nadążać za tym, co się dzieje, a tak, o ile w Unii Europejskiej te przepisy dotyczące VAT-u są jednolite, to na świecie już jest inaczej. Jest szereg państw, które nie uznają podatku VAT właśnie ze względu na potencjał do oszustw. Ta rzeczywistość zglobalizowana jest bardzo, bardzo trudna, jest bardzo niejednoznaczna. W Turcji są jeszcze inne przepisy dotyczące VAT-u, tam trochę trudniej ten VAT wyłudzać. No więc różnych metod się szuka. Niektórzy mówią, że podatek obrotowy byłby takim remedium na VAT.
Bo jeśli chodzi o te wszystkie problemy z VAT-em, one często wynikają z tego, że firmy tworzą te firmy słupy, tak? To jest to fikcyjne przelewanie, handlowanie, współpraca, a i później na końcu wyłudzanie właśnie.
Że tak naprawdę kwoty. Obrót polega nie na obrocie towarowym, tylko na obrocie fakturami. Ale są też dużo prostsze metody, a mianowicie takie, że jest ciąg firm, które powiedzmy jakimś prawdziwym towarem się posługują, szybko następuje zbycie i jedna z firm z łańcucha tych firm po prostu nie płaci w pewnym momencie VAT-u, znika, na wszystkie pozostałe ten VAT odliczają. No i jest tak, że jedna firma nie zapłaciła, pozostałe odliczają. To jest po prostu w czystej postaci strata dla budżetu państwa, a czy to jest rzeczywiście problem dla przedsiębiorców i czy podatek obrotowy by coś zmienił. Iwona Wysocka zapytała Zbigniewa Canowieckiego, znanego przedsiębiorcę, szefa Związku Pracodawców Pomorza, czy VAT jest dokuczliwy i czy podatek obrotowy by coś zmienił.
Jeśli chodzi o nadużycia w zakresie wyłudzania VAT-u, to powiem tak. Skala tego jest moim zdaniem za duża. Te przypadki, o których ciągle się dowiadujemy, różne tak zwane karuzele tych faktur, podstawianie jakichś firm nieistniejących czy martwych dusz, a przede wszystkim krążenie, te karuzele tych faktur, które umożliwiają właśnie wyłudzania VAT-u. Wydaje mi się, że ciągle ten system nasz VAT-owski jest szalenie niedoskonały, bardzo skomplikowany. Jest cała olbrzymia książka przepisów, wykładni i czas najwyższy, żeby tą księgę wyrzucić do kosza i zastąpić to jakimś rozwiązaniem znacznie prostszym naliczania i poboru tego podatku VAT, bo skala faktycznie uzasadnia do tego, żeby jakieś działania i to powiem takie skuteczne i radykalne podjąć.
I podatek obrotowy od osób prawnych sprawę by załatwił?
Podatek obrotowy załatwia może inny segment problemów, dlatego że to są związane ze sprawą jakby niewykazywania z kolei zysku przez przedsiębiorców. To się dzieje w wielu przedsiębiorcach z kapitałem zagranicznym, gdzie są generowane różnego rodzaju koszty związane na przykład z logo, z konsultingiem, które powodują, że ten zakres zysku jest mały, a powinien być znacznie większy podatek świadczący o obrotach, często olbrzymich obrotach danych przedsiębiorstw.
Mówił Zbigniew Canowiecki w rozmowie z Iwoną Wysocką. My do tematu powrócimy już za chwilę. Państwa także zapraszając do dyskusji. Nasz numer SMS-owy 603 060606. Teraz 22 minuty po 13.
Twoje prawo. To warto wiedzieć.
Tak nazywa się program, którego Państwo słuchacie. Artur Kiełbasiński cały czas w studio. Rozmawiamy o konfiskacie. No i pytanie, czy regulacje związane z konfiskatą, o których mówimy, te ważne informacje, te regulacje są czymś normalnym w Europie, czy to jest specyfika dotycząca tylko Polski? Bo przecież pranie brudnych pieniędzy, dochody nieujawniane w zeznaniach skarbowych, czy dochody z przestępczości, to specyfika całego świata, prawda? Nie tylko Polski.
Dokładnie tak, tak jak już mówiliśmy, jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest globalizacja postępująca i to rzeczywiście wydaje się wielu przestępcom, że łatwiej w ogóle zarobić teraz na przykład na oszustwach VAT-owskich czy przemycie, a nie na takich klasycznych działaniach kryminalnych i rzeczywiście to jest problem globalny. Do tego stopnia, że Unia Europejska ma specjalną dyrektywę dotyczącą konfiskaty. To jest dyrektywa z 2014 roku. Pewne rozwiązania, jak one się z dyrektywy przekładają na rozwiązania narodowe. Mieliśmy bardzo ciekawą konferencję w poniedziałek w Warszawie zorganizowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości w celu porównania pewnych zapisów. I powiedzmy szczerze, tak jak nam Unia Europejska bardzo się kojarzy z takim mocnym przestrzeganiem praw człowieka, takim czasem niektórzy mówią, że aż za bardzo się pochylamy nad niektórymi prawami czy możliwościami prawnymi, to prawdę powiedziawszy, jak się zapoznamy z tą dyrektywą dotyczącą konfiskaty, czy w ogóle walki z przestępczością gospodarczą, no to się okazuje, że te przepisy są dość jednoznaczne, one są twarde. Unia odpowiada po prostu na to, co się dzieje na rynku, bo to nie jest tak, jak powiedzieliśmy, tylko problem nasz narodowy. Więc powiedzmy szczerze, no ja tutaj pozwolę sobie zacytować zapisy z tej dyrektywy z 2014 roku. Jasno napisano, że należy wprowadzić możliwość konfiskaty narzędzi służących do popełniania przestępstw i korzyści pochodzących z przestępstw lub mienia, którego wartość odpowiada wartości takich narzędzi lub korzyści. Proszę zauważyć, że tu jest nie tylko to, co uzyskaliśmy drogą przestępstwa, ale jeżeli tego już nie ma, to powinno dojść do konfiskaty innego majątku, którego wartość odpowiada tego, co dana osoba nabyła w drodze przestępstwa. Bardzo często dyskutujemy o tym, że sąd ma kłopot z czymś, z udowodnieniem pewnych kwestii. Tutaj w tej dyrektywie, powiedzmy szczerze, Unia poszła bardzo daleko, dlatego że zapisy brzmią w taki sposób, że tam nie tylko jest kwestia takiego twardego udowodnienia, natomiast chodzi też o ocenę prawdopodobieństwa, że dany majątek pochodzi z przestępczego działania. No i tam jest zapisane, że w ten sposób, że sąd może racjonalnie założyć, że znacznie bardziej prawdopodobne jest, że dane mienie uzyskano z działalności przestępczej. W jaki sposób sąd może to założyć? Na przykład analizując legalne zeznania podatkowe z tym, co dana osoba posiada. Jeżeli dochodzi do takiej nieproporcjonalności mienia danej osoby do jej legalnych dochodów, to zdaniem dyrektywy europejskiej może stanowić jedną z okoliczności stanowiących podstawę stwierdzenia przez sąd tej konfiskaty. Więc to są takie rzeczywiście mocne przepisy. Oczywiście teraz nasi politycy i eksperci muszą je przełożyć na język prawa obowiązującego w Polsce. Natomiast te przepisy są właśnie przewidziane już na etapie unijnych regulacji.
Myślisz, że te przepisy są na tyle skuteczne, że jeśli dochodzi do rozpracowania takiej międzynarodowej szajki, która zajmuje się wyłudzaniem właśnie VAT-u i też praniem chociażby brudnych pieniędzy, jeśli zostanie udowodnione w Holandii takiej szajce, że prowadzi taką działalność, a ona ma majątek w Polsce, to ten polski majątek może być skonfiskowany?
I to jest najtrudniejsze pytanie w całym tym temacie. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony mamy przepisy. One powstają, niedługo będą w Sejmie, być może już na początku przyszłego roku będą obowiązywać. Natomiast ja powiem tak, że przepisy nie zastąpią aktywności państwa. Nie zastąpią tego, w jaki sposób nasze państwo działa. I tak jak ja rozumiem potrzebę uchwalenia tych przepisów, ja się zgadzam z ich treścią, mimo pewnych wątpliwości, o których będziemy rozmawiali za chwilę, to w celach walki z przestępczością zorganizowaną czy tą gospodarczą absolutnie tak przyjmijmy te przepisy. Największy problem polega na tym, czy polski policjant zajmujący się sprawami gospodarczymi, czy polski urzędnik skarbowy, wreszcie czy w polskim sądzie będzie zrozumienie i umiejętność wykonywania tych przepisów. Przepisy to jedno. Przepisy to jest pewne narzędzie. Czy nasze służby będą potrafiły to robić? Będą potrafiły skorzystać z tego narzędzia? I to, o co pytałeś przed chwilą, jest właśnie kluczowe. Co z tego, że będziemy mieli dobre przepisy, zgodne z normami europejskimi, nadążające za światowymi trendami, jeżeli nie będzie jakby realnej możliwości ich wykorzystania, czy ktoś nie będzie korzystał?
Czyli teoretycznie zakładając, te przepisy istnieją, tak jak
będą istniały.
Będą istniały. One, jeśli chodzi o Europę, to w tym przypadku wydaje się, że są jednoznaczne i rzeczywiste i dosyć rygorystyczne. A w jakich sytuacjach możemy je stosować? Czy to zostało jakoś sprecyzowane konkretnie?
Znowu odwołamy się do tej dyrektywy z kwietnia 2014 roku. Tam jest taki zapis generalny, że to dotyczy, można stosować tą konfiskatę przy przestępstwa, które są zagrożone karą powyżej 4 lat pozbawienia wolności, ale oprócz tego jest wymienione wprost, w jakich sytuacjach no jest wskazane, jak się wydaje, żeby to było normą stosowanie. No to są na przykład przestępstwa związane właśnie z oszustwami gospodarczymi, oszustwami podatkowymi, przestępstwa związane z korupcją. Korupcja, czyli jeżeli ktoś bierze pieniądze za podejmowanie określonych decyzji, czy za inną tego typu działalność, w tym przypadku jest pożądane z punktu widzenia polityki Unii Europejskiej, żeby to stosować. A są też inne przestępstwa, takie bardzo brutalne, jak na przykład rozpowszechnianie czy zmuszanie dzieci do udziału w pornografii dziecięcej. Jeżeli ktoś czerpie z takiego źródła dochody, to jest jakby rekomendowane w tych przepisach europejskich, w tej dyrektywie, żeby w tym przypadku stosować te przepisy. Więc jest to bardzo szeroko rozpisane. Jest taka wola, żeby te przepisy były rzeczywiście szerzej stosowane. To, o czym warto powiedzieć, to także wynika z przepisów europejskich. Jest taka rekomendacja, żeby to, co zostanie skonfiskowane, czy albo zostanie sprzedane, spieniężone, albo okaże się później, że na przykład przez jakiś czas to jest zarządzane i przynosi przychody państwu, żeby te przychody były przekazywane na jakieś cele społeczne. Tak, czyli nie taka prosta konfiskata, że zajmie skarb państwa, tylko żeby jednak w jakiś sposób powiązać na przykład z celami społecznymi, na przykład stowarzyszenia czy jakieś programy na rzecz ofiar przestępczości, żeby były z tego finansowane.
Skoro skala nadużyć jest tak ogromna i skoro inne kraje tak stosują podobne regulacje jak konfiskata rozszerzona, no to skąd się biorą obawy związane z nowymi przepisami akurat w naszym kraju? Czy nasze regulacje są w jakiś sposób bardziej restrykcyjne niż te stosowane w Europie?
Wracamy do wątku, o którym rozmawialiśmy przed chwilą. Tutaj nie ma chyba obaw związanych z samymi przepisami, chociaż one się czasami pojawiają. Natomiast bardziej chodzi o to, jak one będą stosowane. Ale tutaj znowu posłuchajmy, o czym Iwona Wysocka rozmawiała ze Zbigniewem Canowieckim.
Czy jest potrzeba wprowadzania do polskiego prawa przepisów dotyczących konfiskaty?
Powiem tak, jeśli chodzi o konfiskatę majątku dla nierzetelnych czy przedsiębiorców, czy wręcz przestępców, jest stosowany w wielu krajach zachodnich, które mają już doświadczenie, szczególnie w walce z mafią. Można pewne elementy tego systemu przenieść na grunt polski, ale po pierwsze bardzo ostrożnie, harmonizując nasze prawo z prawem tych krajów, gdzie to jest stosowane, żeby wykorzystać właśnie doświadczenia tamtych systemów sprawiedliwości. A u nas te propozycje, które się pojawiły, no rodzą wiele wątpliwości i
no
wiele
właśnie,
dyskusji.
Jakie największe obawy?
Pierwsze to jest przepadek przedsiębiorstwa. Przepadek przedsiębiorstwa może nastąpić w przypadku, powiedzmy, uzasadnionego podejrzenia matactw związanych z podatkami. I tutaj rodzi się podejrzenie, że może być to wykorzystywane przeciw przedsiębiorcom w sposób nieuzasadniony, często kiedy zafunkcjonuje ten element ludzki, takiej oceny subiektywnej. Mieliśmy takie przykłady nadużywania właśnie prawa w tym zakresie i przez organy skarbowe, i przez system sprawiedliwości. Drugi to jest też tak zwany przypadek rozszerzony. Też bardzo niebezpieczny, bo on z kolei na przykład zakłada, że to przedsiębiorca ma udowodnić, że nie jest przestępcą, a nie urząd skarbowy czy prokurator, żeby przedsiębiorcy udowodnić, że on coś zrobił złego. Odwrócenie tej sytuacji wydaje mi się, no, z punktu naszego widzenia jest no, takim sporym moim zdaniem wyzwaniem dla organów ścigania, które będą miały pokusę stawiania zarzutów bez odpowiedniego udokumentowań. Jeszcze jest ten przypadek, że może nastąpić przypadek mienia, tak zwany in rem. To jest wtedy, kiedy podejrzany mieszka na przykład w domu swojej ciotki, nie wykazuje żadnego majątku, tylko mówi, samochodem jeżdżę wujka, dom jest ciotki, tam to jest kogo innego. I wtedy organy ścigania będą miały prawo ścigać, podejrzewać, stawiać zarzuty właśnie ciotce, wujkowi, braciom, siostrom, żeby oni udowodnili z kolei organom ścigania, że ten majątek przez nich posiadany został legalnie zdobyty, muszą na to mieć dokumenty, uzasadnienia. I to może być w praktyce bardzo trudne, bardzo kłopotliwe i nadużywane.
Mówił Zbigniew Camowiecki. Za chwilę wracamy do rozmowy. Teraz za 20 minut, godzina 14.
I'll move to Paris.
imieniu przedsiębiorców mówił przed kilkoma minutami na antenie Radia Gdańsk Zbigniew Canowiecki. Słyszeliśmy trochę o obawach, ale zastanówmy się, co szczegółowo niepokoi przedsiębiorców. Czy rzeczywiście prowadzenie biznesu jest zagrożone, jeśli te przepisy wejdą w życie?
No właśnie tutaj doktor Canowiecki kilka punktów takich wskazał i myślę, że trzeba się nad nimi troszeczkę pochylić. Największe emocje, czy jedne z największych emocji budzi sytuacja dużej firmy, która miałaby stracić majątek, jej majątek miałby być skonfiskowany, jeżeli ta firma służyła do popełniania przestępstw. Dlaczego mówię dużej? No czasami duże firmy mają taką bardzo skomplikowaną strukturę własnościową i może się okazać, że ktoś na przykład na giełdzie kupi jakąś ułamkową liczbę akcji, niewielką, nawet nie ma 1% wartości danej firmy, czyli udziału w kapitale akcyjnym, ma trochę akcji, ale ktoś może mieć na przykład 2-3%, a może nawet mieć 8 czy 10% akcji w danej firmie, no ale tak naprawdę nie ma realnego wpływu na to, co robi zarząd tej firmy. No i co się dzieje? W tym momencie ktoś, kto w dobrej wierze przynosi swoje pieniądze, inwestuje, obejmuje akcje, we własnym mniemaniu pilnuje tego, co się dzieje w firmie, czyli czyta raporty giełdowe, sprawdza, co się dzieje w takim zakresie, jak to robi no, przeciętny, ale dość bierny inwestor, a nagle się okazuje, że zarząd po prostu wsadził firmę na karuzelę VAT-owską i cały majątek firmy ma zostać przejęty przez państwo, no to nagle się okazuje, że rzeczywiście sytuacja takiego drobnego akcjonariusza, który jednak mógł bardzo poważne pieniądze zainwestować, tak, bo to może być nawet oszczędności całego życia, że ta sytuacja takiego przedsiębiorcy, akcjonariusza, który jest właśnie mniejszościowym akcjonariuszem, jest bardzo trudna. Tutaj jest już postulat taki, żeby o tych kwestiach związanych w takim przypadku nie decydowała prokuratura, czy będzie zamrożone mienie, czy będzie tam jakiś zarząd komisaryczny, tylko żeby to zostawić w rękach sądu. I to się wydaje w miarę dobrym rozwiązaniem, czyli ten pierwotny projekt jest zmieniany, ale oczywiście takie trochę etyczne kwestie związane z tym, czy taki majątek rzeczywiście wtedy sprzedać, jak likwidować taką dużą firmę, to jest bardzo poważny problem, z którego chyba jakby w jasny, jednoznaczny sposób trudno wyjść, no bo wtedy byłaby też no, sytuacja, że te duże firmy pozostają bezkarne. Więc jest to problem, ja widzę tutaj pewne pole w przyszłości do wątpliwości, natomiast no, trzeba w jakiś sposób tego kompromisu między interesem publicznym, a interesem przedsiębiorców szukać. Druga rzecz, o której tutaj była mowa i która też się bardzo często pojawia, skąd w ogóle takie określenie konfiskata rozszerzona i skąd te wątpliwości, kto co ma udowodnić. No konstrukcja będzie taka, tutaj przytaczałem te zapisy dyrektywy europejskiej, że wystarczy uprawdopodobnić, tak, tam jest słowo uprawdopodobnienie, że dany majątek pochodzi z działalności przestępczej i wtedy ta osoba, której majątek chcemy zająć, będzie musiała udowodnić, że akurat ten majątek, który został zajęty, on nie pochodzi z działalności przestępczej. Na przykład, że zaczął działalność przestępczą, dajmy na to w 2015 roku, wtedy wyłudził VAT, ale dom, w którym mieszka, kupił w 2012, a wtedy był uczciwym przedsiębiorcą.
Czyli zupełnie inne założenie niż domniemanie niewinności.
Tak, tutaj właśnie to jest
tu
właśnie...
Tu już się z góry zakłada, że ktoś jest przestępcą. Może przesadziłem.
Troszeczkę tutaj jest to przesadzone, chociaż nie do końca. Nie zakładamy, że z góry,
ale
tylko...
prawdopodobnie mógł... Tak. Zbogacić się na przestępstwie.
Tak, tutaj jest takie założenie, że nie trzeba udowodnić, tylko wystarczy się uprawdopodobnić. I jak to zostanie uprawdopodobnione, to wtedy ten przedsiębiorca, ta osoba musi udowodnić właśnie na przykład w taki sposób, że powie, ja przepraszam, tu mam swoje PIT-y z przeszłości, dom kupiłem w 2012 roku, to co tam mi się zdarzyło na karuzeli VAT-owskiej, to jest rok 2015, te pieniądze nie posłużyły do spłaty kredytu, bo na przykład takiego kredytu nie miałem, no i wtedy sąd powinien zwolnić taki składnik majątkowy z tej konfiskaty, chyba że z innych przyczyn dojdzie do wniosku, że na przykład na poczet innych strat można to będzie zająć. Natomiast jest to bardzo skomplikowana sytuacja. Dla osoby, która jest tu pod pręgierzem, czy jest oskarżana, rzeczywiście jest to trudna sytuacja.
Ale też może być trudna dla bliskich tej osoby.
A dla bliskich tej osoby to jest zupełnie osobna historia. I znowu dotykamy, nie chcę powiedzieć obyczajów społecznych, ale dotykamy troszeczkę pewnej filozofii prawa, tego jak nie tylko Polacy, ale często Polacy patrzą na prawo. Jest dość duża grupa w naszym kraju osób, które formalnie nie mają nic. No ale jak patrzymy na tego człowieka, jeździ dobrym samochodem, ma z reguły gotówkę.
Samochód na ciocie, dom na mamusie i tak dalej.
I tak dalej. I rzeczywiście tutaj ta dyrektywa europejska, ale też przepisy, które są właśnie planowane w Polsce, zakładają, że będziemy jednak do tego, czy państwo będzie mogło inaczej do tego podchodzić, że tutaj znowu będzie taka sytuacja. Ona nie będzie oczywiście taka, że będzie proste oskarżenie mamusi, wujka czy cioci, że samochód, który pożyczyła tej osobie, która jest ścigana, natychmiast przepada. No ale w tym momencie trzeba będzie udowodnić, na przykład jakie mamusia, ciocia czy brat mieli dochody w przeszłości, tak? I prawdę powiedziawszy, jeżeli te przepisy nie będą nadużywane i będą stosowane z duchem, czyli w tym celu, w którym zostają przyjęte, czy nad którymi są teraz procedowane, to jestem zwolennikiem tych przepisów. Bo proszę zobaczyć, my teraz mówimy tu o przedsiębiorcach, a niedawno w tym programie rozmawialiśmy o tym, jak trudno w Polsce dochodzić pieniędzy na alimenty dla dzieci. Tak? Zupełnie inna historia.
Artur, no bo czas nas goni. Powoli zbliżamy się do podsumowania naszej dyskusji i teraz tak, można mieć po tym, o czym mówiłeś, swego rodzaju rozdwojenie jaźni, bo z jednej strony wydaje się oczywiste, że z przestępczością gospodarczą trzeba walczyć, a konfiskata wydaje się ciekawsza i skuteczniejsza niż straszenie karą chociażby 25 lat pozbawienia wolności. Z drugiej jednak strony te obawy przedsiębiorców są bardzo poważne i oczywiście uzasadnione. No i powinniśmy więc obawiać się tych nowych przepisów, czy czekać na nie z nadzieją?
Ja uważam, że powinniśmy czekać z nadzieją na te przepisy, natomiast bardzo precyzyjnie przyglądać się, jak te przepisy będą w przyszłości stosowane. To znaczy monitorować, co robi prokuratura, co się dzieje w sądach, jak pracują urzędy skarbowe, tak żeby rzeczywiście te przepisy związane z konfiskatą były stosowane wobec tych, co wyłudzają miliony czy setki milionów złotych VAT-u, wobec tych, którzy mają pieniądze z takiej, no, przepraszam za określenie, grubej działalności przestępczej, bo obawiam się, że może się okazać, że za chwilę głównym jakby adresatem, czy będą jakieś konfiskaty w przypadku drobnych osób, które się pomylą w jakimś zeznaniu podatkowym, czy źle zinterpretują VAT. No nie chcę takiej sytuacji, natomiast jeżeli to będzie stosowane zgodnie z przeznaczeniem do poważnych spraw gospodarczych, gdzie rzeczywiście Skarb Państwa traci miliardy złotych, to tak szykujmy te przepisy.
A te przepisy, to myślisz, jaka perspektywa?
No, Ministerstwo Sprawiedliwości zakłada, że już na początku przyszłego roku one powinny być gotowe i uchwalone.
Artur Kiełbasiński, dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję Państwu bardzo.
Radio Gdańsk za 8 minut 14.